Pokój braterstwu. Bardzo cieszę się, że mogę oglądać wasze twarze. Na wstępie chciałbym przesłać pozdrowienia błogosławień zbożych od zboru Pana w Krakowie, choć wiem, że już to było przesyłane te pozdrowienia, ale skorzystam z tej okazji, że tutaj jestem, więc jeszcze raz je prześlę, ale także szczególnie pozdrawia moja rodzina, szczególnie moja mama, tata, braterstwo Mrzygód. Prosili, żeby osobiście pozdrowić braterstwa. Tutaj brat Gorda, mój dziadek. Także braterstwo Zajda i żona prosili, żeby pozdrawiać braterstwo, co też czynię. Chociaż w ten sposób mogą uczestniczyć z wami. Trochę w nawiązaniu do tekstu Manny, w którym czytaliśmy, że powinniśmy dawać świadectwo prawdy, chciałbym podzielić się z braterstwem dzisiaj takim tematem, który jest przypisany do naszej społeczności jako jeden z tematów, za pomocą których dajemy świadectwo prawdy. Świadectwo prawdy o Panu Bogu i o Duchu Świętym, ponieważ właśnie dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozmawiali o Duchu Świętym. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali z kilku powodów wybrałem ten wykład. Po pierwsze, pierwszy z tych powodów to jest fakt, że mam takie wrażenie, że temat ten w ujęciu takim, jak dzisiaj go zechcę się z braterstwem podzielić, jest dość rzadko przedstawiany w naszej społeczności, a historia nasza wskazuje, że zdarzały się niestety w zborach rozłamy na punkcie osobowości Ducha Świętego, bo o tym chciałbym dzisiaj mówić, o osobowości Ducha Świętego. I myślę, że to jest taki obszar, który troszeczkę został zaniedbany, a jest jednym z elementów tych świadectw, o których wspomina dzisiejsza Manna. Drugi powód to jest taki, że brat Leszek Szarkowicz zaproponował mnie, namówił mnie, żebym został po tej konwencji na kursie i żeby tam usłużył między innymi wykładem na temat Pana Boga, Pana Jezusa i Ducha Świętego z takiego punktu widzenia antytrynitarnego. I bardzo się z tym ucieszyłem, bo jest ten temat mi bliski. Od przynajmniej 2 lat bardzo intensywnie się nad nim zastanawiam. Nawiasem mówiąc, wczoraj ucieszyłem się, że jest tu brat Dobrowolski, który jeden z rozdziałów w książce Trójca, mit czy rzeczywistość, którą napisał, miał duży wpływ na to. Nie znam tego brata, także prośba taka, żebym chętnie poznam po wykładzie. Ale jest to temat, który jest mi bliski i bardzo się ucieszyłem, że będę mógł go powiedzieć, ale się bardzo zmartwiłem, jak brat Leszek powiedział, że mam na to niecałe 1,5 godziny. No bo jak na tak szeroki temat poświęcić tylko 1,5 godziny? Wobec tego ten dzisiejszy wykład postanowiłem potraktować dla tych kursantów, którzy będą na kursie, jako wstęp, jako pierwszy dodatkowy wykład i skupię się dzisiaj tylko na Duchu Świętym. I chciałbym pochylić się nad kilkoma szczególnymi punktami dotyczącymi Ducha Świętego. Po pierwsze, zastanowimy się, czym jest lub raczej kim nie jest Duch Święty. Po drugie, podzielę się z braterstwami kilkoma takimi szybkimi kontrargumentami, które można przytaczać w dyskusji z osobą, która wierzy w osobowość Ducha Świętego. Myślę, że warto znać te argumenty, bo znając te argumenty, chętniej będziemy rozmawiać na te tematy z osobami, które inaczej wierzą. A także zastanowimy się nad formułą chrztu z Ewangelii Mateusza, szczególnie w kontekście, jak to niektórzy uważają, jej rzekomego poparcia dla idei Trójcy. I na koniec, ponieważ od wielu lat już w zborze krakowskim badamy doktryny po kolei i mamy taką zasadę, że na koniec z każdej nauki, z każdej doktryny wyciągamy praktyczne wnioski, praktyczne przełożenia na nasze życie, bo głęboko wierzę w to, że nie ma nauki biblijnej, nie ma doktryny, która nie miałaby praktycznego przełożenia na nasze postępowanie i na to, w jaki sposób postępujemy, uznając taką lub inną naukę, biblijną lub niebiblijną, więc też zastanowimy się, jakie praktyczne ma przełożenie na nasze życie takie, a nie inne zrozumienie Ducha Świętego. Na początek zadam wam pytanie. Zastanówmy się nad tym, czym jest Duch Święty. Gdyby ktoś wam zadał takie pytanie, ktoś nie z naszej społeczności, spytał się, co to jest Duch Święty, co byście odpowiedzieli? To Marek. To jest pierwsze takie skojarzenie, prawda? Myślę, że większość z nas takie ma pierwsze skojarzenie, że to jest moc Boża, siła Boża. I zdecydowanie Duch Święty jest mocą Bożą. Jest to dobre skojarzenie, ale niepełne. I to chciałbym podkreślić. Nie można zawężać tylko do tego zrozumienia Ducha Świętego. Duch Święty to coś więcej tylko niż moc Boża. Oczywiście jest On, Duch Święty, boską mocą, którą Bóg używa w swoim dziele stwórczym. Już w drugim wersecie biblijnym czytamy o tym, że Duch Boży unosił się nad wodami. A w Księdze Ioba czytamy także, i mnie też stworzył Duch Boży, tchnienie wszechmocnego mnie uczyniło. 33 rozdział i 4 werset. Więc jest poparcie na takie zrozumienie Ducha Świętego, ale jest to także wpływ, jaki wywiera Wszechmogący na ludzi. Kiedyś na umysły natchnionych proroków, na pisarzy biblijnych, by przekazać w ten sposób światu swoją myśl, swoją wolę, swój sposób myślenia i działania. Jest on także Bożą energią, inspirującą ludzi do wykonywania nadzwyczajnych czynów, tak jak to było na przykład w przypadku Samsona, lub wyposażających ich w nadzwyczajne umiejętności, na przykład artystyczne, gdy budowano cienie przybytku, to Basalel i Oholiab byli uzdolnieni przez Ducha do tego, żeby pięknie nie tylko zbudować namiot świadectwa, ale także tam pisze, że dostali dar uczenia innych, jak to robić. I w końcu, co dla nas jest najważniejsze, myślę, że Duch Święty jest Bożym usposobieniem, Bożym sposobem myślenia, działania w otaczającym nas świecie. W naszym przypadku jest on mocą spładzającą nas do nowej natury, do nowego stworzenia. Mocą, która zmienia nasz charakter, tłumacząc nam wolę Bożą zawartą w Piśmie Świętym. I to jest bardzo praktyczna definicja, ponieważ ona dotyka bardzo blisko naszego, to czy rozumiemy, czy nie rozumiemy słów Biblii. Już ten krótki wstęp pokazuje, że definicja Ducha Bożego nie jest taka łatwa, że nie zawęża się tylko do samego słowa, że to jest moc Boża. Podobnie jak zdefiniowanie, czym jest duch ludzki, mimo że intuicyjnie czujemy, czym jest duch ludzki, nie jest to łatwe. I by przybliżyć to sobie zagadnienie, zawsze na początek warto sobie przypomnieć, jakie jest pierwotne, podstawowe znaczenie słów biblijnych, które tłumaczą na duch. Zarówno hebrajski ruach, jak i greckie pneuma w tym swym podstawowym znaczeniu pierwotnym tłumaczy się jako wiatr. Ale oczywiście nie można powiedzieć, że Duch Święty to jest wiatr Boży. Niektórzy tak uważają, że święty wiatr. Raczej pokazuje nam to charakter działania Ducha Świętego, którego poznajemy jako potężny, nieuchwytny wpływ, którego działanie rozpoznajemy po skutkach działania, nie widząc go. Tak samo jak wiatr. Widzimy, że wieje po tym, że się drzewa ruszają, a nie po tym, że widzimy jakieś cząstki wiatru, które się poruszają. I jeszcze na początek trochę skomplikować, ale później już będzie tylko prościej. Do zagadnienia tego dodam, że słowo duch oznacza także istotę duchową. Mamy werset w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 24 werset, gdzie czytamy, że Bóg jest duchem. Ale czy to oznacza, że duch jest Bogiem? No nie, zdecydowanie nie, bo jeżeli byśmy chcieli tak powiedzieć, to musielibyśmy powiedzieć, że miłość jest Bogiem. No bo czytamy, że Bóg jest miłością. Musielibyśmy powiedzieć także, że czytamy także, że aniołowie są duchami posłanymi nam na pomoc. W końcu Pan Jezus wyganiał złe duchy, więc to znaczenie ducha także jest jako istoty duchowej, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Więc jeszcze raz dla tych, którzy lubią sobie zapisywać pewne punkty, podsumuję, czym jest, a czym nie jest Duch Święty w Biblii. Po pierwsze, jest mocą i wpływem działającym w różnoraki sposób. Po drugie, jest Bożym usposobieniem, zgodnie z którym działa Duch Chrystusowy. To usposobienie powinno być w nas także. I po trzecie, jest to moc, która spładza nas do nowego życia. I po trzecie, po czwarte rozumiem, że jest to stan myśli samego Boga, objawiający się w Jego Słowie. Natomiast Duch nie jest osobą, nie jest istotą duchową, nie jest aniołem, nie jest także Bożym wiatrem. I słowo Duch posiada w Biblii kilka znaczeń. Wszystkie jednak są powiązane z taką podstawową ideą niewidocznej siły umysłu. By zdecydować, w jakim kontekście jest użyte to słowo, to trzeba czytać właśnie kontekst całego fragmentu. Zastanówmy się teraz chwilę nad kilkoma wersetami biblijnymi, które podają nam biblijną definicję Ducha Świętego. Bo to jest ważne, żeby o Bogu mówić na podstawie wersetów biblijnych. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od 9 do 13 czytamy tak. Czego oko nie widziało, ani ucho nie usłyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębie samego Boga. Kto spośród ludzi wie, co jest w człowieku, jeśli nie Duch człowieka, który jest w nim? Podobnie i tego, co w Bogu jest, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha, którym świat się kieruje, ale ducha, który od Boga pochodzi. Otrzymaliśmy go zaś w tym celu, aby poznać dary, którymi Bóg nas obdarzył. Nie głosimy tego słowami wypływającymi z ludzkiej mądrości, lecz słowami, których uczy Duch. Objaśniamy sprawy duchowe ludziom, którzy poddają się działaniu ducha. Człowiek kierujący się tylko zasadami naturalnymi nie pojmuje spraw Ducha Bożego. Uważa je za głupotę i nie jest w stanie tych spraw zrozumieć, ponieważ należy je rozstrzygać w sposób duchowy. Człowiek zaś kierujący się duchem rozstrzyga wszystko, natomiast jego nikt nie osądza. Kto zatem poznał myśl Pana tak, aby mógł go pouczać? My właśnie mamy myśl Chrystusa. Zacytowałem ten fragment z tłumaczenia Biblii Poznańskiej, bo wydaje mi się, że on najlepiej oddaje myśl apostoła Pawła, jaka jest tu zawarta. I zauważmy kilka takich porównań i przeciwstawień, które uczy apostoł Paweł. Porównuje on ducha ludzkiego do ducha Bożego. I tak jak duch człowieka jest w nim i stanowi element jego człowieczeństwa, tak i Duch Święty jest elementem Wszechmogącego. W końcu apostoł Paweł zastępuje słowo duch słowem myśl. I tak więc w tym fragmencie duch to usposobienie, sposób myślenia człowieka lub Pana Boga. I chrześcijanin, poddając się działaniu Ducha Świętego, będąc spłodzonym z ducha, mając charakter podobny do charakteru Chrystusowego, zaczyna myśleć jak Jezus. O tym mówi ten fragment. Przeciwieństwem takiego stanu jest duch usposobienie obecne w świecie, które nie rozumie duchowych rzeczy. Świat nie jest zainteresowany naukami biblijnymi, ponieważ nie jest zainteresowany zmianą swojego sposobu myślenia, zmianą sposobu swego ducha, czyli nawróceniem. I dziecko może, Boże, dzięki objaśniającemu wpływowi Ducha Świętego jest w stanie, jak czytamy, zrozumieć głębokości Boże, czyli szczegóły planu Bożego wobec ludzkości, wobec naszego życia. I jest to bardzo ważne, ponieważ mieszkanie Boga i Pana Jezusa w sercach chrześcijan, w naszych sercach, jak wierzymy, odbywa się właśnie poprzez Ducha Świętego. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale, Jana w 14 rozdziale, 23 i 26 wersecie czytamy poparcie tej myśli. Czytamy tam tak. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go. I przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać, a pocieszyciel, Duch Święty, którego on pośle w moim imieniu, on was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I jeszcze 1 Jana 3,24. Kto wypełnia jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim, a to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego on nam dał. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, pisze wprost, że budujemy się w świątynię Pana, w której on mieszka przez swego ducha. Czy zastanawialiście się kiedyś nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się za tymi słowami? Że nasze ciała są świątynią, w której Pan Bóg mieszka poprzez Ducha Świętego, poprzez swoją moc, która zmienia, powinna zmieniać nasz charakter na podobieństwo charakteru Jezusowego. Są to bardzo ważne słowa. Psalm 51 od 12 wersetu do 19 opisuje, czym jest duch człowieka i podobnie jak apostoł Paweł nawiązuje przy tej okazji do Ducha Bożego. Czytamy tam tak. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odmów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Ofiarą Bogą miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgłębionym nie wzgardzisz, Boże. Tak więc na podstawie tego fragmentu można powiedzieć, że duch ludzki to nasz charakter, nasze usposobienie, nasza samoświadomość, sposób myślenia, czy takie biblijne serce. I poddanie się pod Boży wpływ Ducha Świętego powoduje, że człowiek taki jest prawy, ochoczy, radosny, skruszony, czyli pokorny. Jest to opis sposobu myślenia i postępowania człowieka. Działanie Ducha Świętego w człowieku jest działaniem mocy, wpływu Bożego na nasz duch, czyli na naszego ducha, czyli na nasz charakter, na nasz sposób myślenia. Biblia nazywa ten proces odnowieniem umysłu, abyśmy mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, a co jest miłe, doskonałe, dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian 12, rozdział 2, werset. W innym miejscu apostoł Paweł opisuje działalność Ducha Świętego w dzieciach Bożych następującymi słowami. Efezjan 3, rozdział 16, werset. Aby według bogactwa swej chwały Bóg sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, nowego ducha zwanego nowym stworzeniem, czyli nowe życie. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czyli ogarnąć naszym nowym umysłem, czym jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. To dość, myślę, jednoznaczny fragment mówiący, czym jest, jak działa Duch Święty na naszego ducha. Ale działanie ducha, myślę, najlepiej jest opisać na przykładzie. Każdy z nas, jak tu siedzimy, oznacza się jakimś duchem, jakimś usposobieniem, jakimś sposobem myślenia, charakterystycznym dla danej osoby, wyróżniającym tę osobę. I duch ten może się ujawniać w różnych okolicznościach, przy określonych okazjach. Czasem można mieć ducha pozytywnego, czasem negatywnego. I obojętnie jaki on jest, on odzwierciedla nasze wnętrze, nasz sposób myślenia, tym kim jesteśmy w naszym sercu. Więc ten nasz duch jest czymś bardzo osobistym, przypisanym do nas, nie jest na pewno osobą. Tak jak Duch Boży nie jest osobą, ale jest elementem Pana Boga, sposobem Jego działania. Możemy to zrozumieć, w jaki sposób duch, moc jest mocą, poprzez rozważanie, w jaki sposób tenże duch wpływa na innych ludzi, którzy ujawniają tego ducha. Posłużę się takim przykładem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w gronie osób, która jest bardzo bogobojna, pobożna, żyje w zgodzie wewnętrznej, w jedności społeczności i nagle w takiej grupie pojawia się ktoś, kto ma takiego ducha zwadliwego, ducha kłótni, jątrzenia, pobudzenia do konfliktu. Jest bardzo prawdopodobne, że taka społeczność po pewnym czasie, jeżeli będzie tolerować takiego ducha, sama zmieni swojego ducha, zacznie być właśnie negatywnie wobec siebie nastawiona. Ten duch jątrzenia się udzieli. Oczywiście to działa także w drugą stronę. Możemy sobie wyobrazić społeczność, grupę osób, która ma takiego ducha marazmu, niechęci do działania, zniechęcenia. I myślę, że każdy z was doświadczył coś takiego, że w takiej sytuacji, jeżeli pojawi się ktoś, kto ma ducha takiego energii, chęci działania, potrafi zmienić postępowanie takiej społeczności. Taka osoba ze zdrowym, pozytywnym duchem, pojawiająca się między taką grupą, zmienia i tą grupę, ona nabiera energii, dodaje siły do podobnego działania. I tutaj oczywista jest tutaj nie tylko moc ducha ludzkiego, ale także fakt, że w tym przypadku ten duch jest czymś bardzo osobistym. Czymś, co jest elementem naszej osobowości. Następną wspólną cechą Ducha Świętego i Ducha Ludzkiego jest fakt, że Duch jest pod kontrolą. W Malachiasza w 2 rozdziale i w 16 wersecie prorok nawołuje Izraelitów, by strzegli swego ducha i nie postępowali zdradliwie. Salomon, znane przypowieści Salomona, 25 rozdział, 28 werset, mówi, że mąż, który nie panuje nad własnym duchem, jest jak miasto rozwalone bez muru. I podobnie Pan Bóg posyła swojego ducha, pocieszyciela, swoim dzieciom, czyli jak posyła, to czyli kontroluje go. Innym ważnym fragmentem tłumaczącym, czym Duch jest Boży, do którego zachęcam, żeby sobie zapamiętać i wykorzystywać ten fragment w rozmowach z innymi, to jest Izajasz, 11 rozdział, 2 werset. I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni pańskiej. I warto tutaj w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów. Fragment ten mówi proroczo o kim? O Panu Jezusie, jest to dość oczywiste, na którym spocznie Duch Jahwe, czyli będzie miał on osobowość objawiającą się w mądrości, w rozumie, umiejętności doradzenia, ale także w mocy i bojaźni pańskiej. I zakładając na chwilę trynitarny punkt widzenia, werset ten staje się absolutnie niezrozumiały, jeżeli rozumiemy, że to jest, że Duch jest osobą. No bo jak jedna osoba Trójcy może spocząć na innej osobie tejże Trójcy, wyposażając ją w atrybuty, których Mesjasz jako człowiek nie miał z urodzenia. I co ciekawe, zacytuję raz tylko w tym wykładzie, bo znacie mój stosunek do cytowania źródeł zewnętrznych, szczególnie jeżeli to są osoby, które inaczej wierzą, ale zacytuję jeden, jako ciekawostkę pewną, fragment księdza, który w książce Monoteizm, księdze Deuteriojusza, opisując Ducha Świętego, dokładnie opisuje w podobny sposób, jak my wierzymy. Jako dowód przeczytam to. Tak. Udzielenie Ducha Bożego opisane jest na sposób wylania lub przeobleczenia. Izajasz 61 rozdział, 1 werset mówi o namaszczeniu jako czynności związanej z udzieleniem ducha. Stwierdzenie Duch Jahwe jest w Starym Testamencie w różnych znaczeniach, zazwyczaj siły Bożej działającej w świecie i w człowieku w sensie uzdolnienia charyzmatycznego. Taką nadprzyrodzoną moc otrzymywali ludzie wybrani przez Boga jako przywódcy, sędziowie, królowie izraelscy, zwłaszcza prorocy. Mojżesz udzielił go 70 starszym. Ezechiel doświadczał działania ducha jako siły, która spada na niego, podnosi go czy zabiera. A prorocy otrzymywali tego ducha przejściowo, natomiast na Mesjaszu ma on spocząć trwale. I to jest ciekawe, nie zacytowałem tego wersetu po to, żeby wam powiedzieć, że Kościół katolicki zmienił nauki. Nie. To jest błąd. Ale ciekawe jest, że niektórzy przynajmniej osoby, które badają czy zastanawiają się nad Słowem Bożym, jeżeli mówią w publikacji takiej jak ta, czyli nakład 1000 sztuk niedystrybuowana szeroko, podają takie zrozumienie, czy zbliżone zrozumienie Ducha Świętego i innych czasem poglądów do tego, jakiego my rozumiemy. Natomiast w nauczeniu powszechnym, gdyby omawiali ten temat, będą z zawziętością wartej, godnej, lepszej sprawy, będą bronić, że Duch Boży jest osobą. Ta sama osoba będzie bronić, że Duch Święty jest osobą. Częstym argumentem na takie twierdzenie jest, że Biblia personifikuje Ducha Świętego, mówi o nim jako o osobie. I zwolennicy właśnie osobowości Ducha Świętego powołują się na poparcie swoich poglądów wiele wersetów, w których Duch Święty zdaje przejawiać takie cechy osobowe. W Biblii czytamy, że Duch Boży prowadzi człowieka, naucza go, każe mu odpocząć i tak dalej. W moim przekonaniu argumentacja oparta na takich twierdzeniach świadczy albo o zaślepieniu, co jest bardziej prawdopodobne i zgodne z Biblią, albo o desperacji w szukaniu jakichkolwiek dowodów na poparcie poglądu o Trójcy. Tak nawiasem mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że główne pole argumentacji pomiędzy biblijnym poglądem na to, kim jest Bóg, a zwolennikami Trójcy dotyczy relacji pomiędzy Ojcem a Synem Bożym. Tymczasem najsłabszym ogniwem w Trójcy jest osoba Ducha Świętego. Najprościej jest dyskutować z naszego punktu widzenia na ten właśnie temat. Bo każdy nieuprzedzony czytelnik Biblii może łatwo zauważyć, że kultura hebrajska, język biblijny, uwielbia personifikację, czyli przypisywanie cech ludzkich nie ludziom. Gdybyśmy na podstawie faktu, że Duch uczy lub że można go zasmucić lub kłamać przeciwko niemu, chcieli wyciągać wnioski na temat jego osobowości, musielibyśmy przyznać konsekwentnie osobowość, czyli że osobą jest takimi elementom personifikowanym w Biblii. Czytamy, że na przykład pustynia śpiewa. Jeżeli śpiewa, ma element związany z osobowością, no więc w takim razie konsekwentnie trzeba było powiedzieć, że pustynia jest osobą. Czy góry śpiewają i radują się, rzeki kraszczą, mury Jeruzalemu płaczą, mądrość krzyczy i ma dzieci, duch, woda, krew się zgadzają, sprawiedliwość mówi, miłość jest cierpliwa. Takich przykładów można w nieskończoność cytować. Kończąc tą część, zauważmy jeszcze tylko kilka innych absurdów, do których doprowadza twierdzenie, że Duch Święty jest osobą. To są takie szybkie argumenty, które braterstwu podpowiadam. Gdybyśmy nie mieli Biblii, gdybyśmy chcieli na ten temat z kimś rozmawiać, zadać mu krótkie pytanie. Wiemy, że Maria została brzemienna z Ducha Świętego. W takim razie kto jest ojcem Pana Jezusa? Bóg? Bóg Jahwe czy Duch Święty? No Biblia konsekwentnie uczy, że ojcem Jezusa jest wszechmogący Bóg, nie Duch Święty. I nauka trynitarna mówi, że należy rozróżnić osobę Ducha Świętego od osoby Boga Jahwe. Więc no nie można powiedzieć, że to jest obojętne, jak jest napisane. Po drugie, w Biblii mamy wielokrotnie przykłady rozmowy Pana Jezusa, mężów Bożych z Panem Bogiem, ale nie ma ani jednej zmianki w Biblii, by ktokolwiek kiedykolwiek rozmawiał z Duchem Świętym. Nie ma takiej zmianki. Po trzecie, jeżeli Duch Święty był osobą, to dlaczego nie został zesłany po zmartwychwstaniu Jezusa do grobu, tylko zostali wysłani inni aniołowie? Wydaje się, że wtedy to by była najlepsza okazja do tego, żeby zademonstrować osobowość Ducha Świętego. To aniołowie pocieszali niewiasty i apostołów przy grobie, mimo że Duch Święty został nazwany pocieszycielem przez Pana Jezusa. Skoro ukazał się jako gołębica lub ogniste języki, równie dobrze mógł się pokazać jako anioł. Jednak tak się nie stało. Dlaczego? Żeby nie sugerować, że Duch Święty jest osobą. Biblia wspomina 374 razy o Duchu Bożym lub Świętym, ale co też jest ważne, nie znajdujemy ani jednego wersetu w Biblii, w którym Duch Święty byłby czczony, wychwalany, by ktoś się do Niego modlił, by ktoś śpiewał na Jego cześć, co jest tendencją współczesnych ruchów charyzmatycznych, które modlą się, śpiewają na chwałę Ducha Świętego. I w moim spojrzeniu na to, jak ja to oceniam, to jest to zastąpienie Jezusa, detronizacja Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a w to miejsce jest wstawiony Duch Święty. Dobrze, to teraz zastanówmy się, co z formułą chrztu z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Werset jest ten dość jednoznaczny i prosty w swej wymowie. Nie myślałem, że kiedykolwiek będę go poruszał, gdyby nie to, że kiedyś usłyszałem na forum braci starszych i diakonów, że może to być werset, który sugeruje, że coś z tą Trójcą jest i że on jest dodany. Tak zostało powiedziane. I zanim jednak przyjrzymy się temu wersetowi bliżej, chciałbym zacytować brata Rasla z szóstego tomu, wykład Chrzest Nowego Stworzenia, który komentuje chrzest. Po dogłębnym przedstawieniu znaczenia chrztu i udowodnieniu, że najważniejsze w chrzcie jest zrozumienie, że chrzcimy się w śmierć Chrystusową, tam autor przechodzi do omawiania formy chrztu. Żadnej specjalnej formy słownej nie podaje nam Pismo Święte i wszyscy zaraz zobaczą, że słowa mają podrzędne znaczenie. Że chrzest może być ważny bez wyrzeczenia chociażby jednego słowa, ponieważ jak poprzednio zauważyliśmy, dokonuje się rzeczywisty kontakt między chrzczonym a Panem i akt przez wodę jest otwartym wyznaniem tegoż. Nie robi więc różnicy, czy administrator jest wierzącym, czy nie, czy powiedział wszystko, czy też nie opuścił jakiegoś słowa. Ale jaka jest myśl i zamiar serca tego, który otrzymuje symboliczny chrzest? Pomimo to, opierając nasz sąd na słowach Pana u Mateusza, 28 rozdział, 19 werset i słowach apostoła z listu do Rzymian, 6 rozdział i 3 werset, polecamy jako prostą formułę przy tej okazji składającą się mniej więcej z tych słów. Bracie Janie lub jakieś inne imię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, z tego upoważnienia ja Ciebie chrzczę w Chrystusa. Ponieważ prawdziwe znaczenie chrztu było przez długi czas zakryte, dostajemy wiele zapytań od tych, którzy byli już zanurzeni w wodę, co do ważności ich chrztu przez wodę i czy właściwą rzeczą byłoby powtórzenie symbolu. Nasza odpowiedź brzmi, że symbol nie potrzebuje powtórzenia, albowiem nie miałby znaczenia i wartości jak tylko zwyczajną kąpiel. O ile nie jest następstwem zupełnego poświęcenia na śmierć, wielokrotnie brat Russell podkreśla i zgodnie ze słowem biblijnym, zgodnie z tym, co wczoraj brat Olejarz mówił, jest chrzest jest na śmierć. I każdy musi zdecydować, czy został posłuszny temu świadectwu. Ale jeżeli chrzest przez wodę nastąpił po poświęceniu, czyli chrzcie w śmierć, to niekorzeczną rzeczą byłoby powtarzać go, nawet chociaż świadomość co do tej sprawy byłaby niedostateczną. Podkreślmy jeszcze raz. Istotą chrztu jest poświęcenie się i chrzest w śmierć Chrystusa, a słowa użyte w czasie chrztu są mniej istotne, jeśli osoba przyjmująca symbol chrztu ma świadomość jego znaczenia. Znaczenia, że się chrzci w śmierć Chrystusa. Oczywiście dobrze jest, powinno być, żeby nie wprowadzać zamieszania, wyrażone to tak jak brat Russell zaleca w formule chrztu. Wobec tego zastanówmy się, dlaczego tylko raz w Biblii jest ta formuła użyta, a w większości przypadków w Biblii jest mowa o chrzcie w Jezusa. Na przykład w Dziejach Apostolskich 19 rozdział i 5 werset, ale wszędzie w Dziejach Apostolskich jest mowa o chrzcie nie w duch, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko w chrzest w Jezusa. Odpowiadając na to pytanie, na początku warto sobie uświadomić, że w czasie, kiedy były pisane listy, kiedy były pisane dzieje apostolskie, w świadomości Żydów był bardzo mocno zakorzeniony symbol chrztu i symbol rytualnych obmyć. Znane były nie tylko chrzest Janowy ku pokucie, ale także prawdopodobnie Esenczycy praktykowali chrzest. Prawdopodobnie także w tym czasie prozelici przechodzący na judaizm byli chrzczeni. Wobec tego przynajmniej mamy dwa pewne, biblijnie poparte, popularne w tamtym czasie chrzty. Chrzest Janowy i chrzest śmierć Jezusa. Oraz prawdopodobnie istnieją pozabiblijne źródła, które wskazują, że jeszcze istniał chrzest Esenczyków i chrzest prozelitów. I teraz mając do wyboru kilka różnych chrztów, świadomości w tamtej kulturze, trzeba było je jakoś nazwać, tak żeby się było odróżniały, żeby było wiadomo, o jaki chrzest chodzi. Nazwać w sposób prosty, wyróżniający i łatwy do zapamiętania. I taki najprostszy sposób to nazwać rodzaj chrztu od prekursora, od tego, kto rozpoczął ten chrzest. I tak chrzest ku pokucie nazywany jest chrztem Janowym. I chrzest który rozpoczął Pan Jezus, jest nazwany chrztem Jezusa. Nazwanym tak w skrócie. Łatwiej jest powiedzieć i zapamiętać, spytać się, czy zostałeś ochrzczony w imię Jezusa. Jest to naturalny sposób wyrażania się, krótki, zwięzły i jednoznaczny. Taka jest tendencja języka do wyrażenia się w sposób krótki, zwięzły i jednoznaczny, niż pytać się, czy zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czujecie, prawda, różnicę? Gdy się pytamy, czy zostałeś ochrzczony w imię Jezusa, krótkie, zwięzłe zdanie brzmiące, prosto się mówiące. Natomiast gdy się pytamy, czy zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to zdanie jest na tyle długie i trudne i niepraktyczne do powiedzenia, że w moim przekonaniu sformułowanie chrzest w imię Jezusa jest po prostu skróceniem, jest nazwą, a nie formułą chrztu, który był w tamtych czasach praktykowany wśród chrześcijan i których my dzisiaj praktykujemy. Jeszcze jedna jest ważna rzecz, że formuła z Mateusza zrozumiała jest tylko dzisiaj dla nas, dla chrześcijan. Dla poganina lub Żyda, który usłyszałby takie pytanie, czy zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to pytanie nie jest jednoznaczne, bo natychmiast się pojawia pytanie z jego strony, przynajmniej jedno pytanie, o jakiego syna chodzi. I to też jest taki praktyczny aspekt nazwania tej formuły z Mateusza chrztu po prostu chrztem w imię Jezusa. I zastanówmy się, czy ten fragment, ten z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 werset, może, jak niektórzy sugerują, wspierać doktrynę trynitarną. W moim odczuciu nie. Trynitarze mówią w ten sposób. Ponieważ wymienia się w jednym wersecie Ojca, Syna i Ducha Świętego, to świadczy o tym, że została objawiona objawiony Bóg w Trójcy w tym wersecie. A drugi argument uważają, że zwrot w imię Ducha Świętego ma udowadniać osobowość Ducha Świętego z uwagi właśnie na użycie tego wyrażenia w imię. Można podać kilka argumentów, że tak nie jest, że ta argumentacja jest fałszywa. Po pierwsze, werset ten wspomina Pana Boga, Syna i Ducha Świętego, nie definiując istniejących pomiędzy nim relacji i zależności. I sam fakt wymienienia trzech podmiotów w jednym zdaniu niczego nie dowodzi. Można zacytować pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 werset, gdzie czytamy, że trzej bowiem dają świadectwo, duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. No i trudno na podstawie takiego wersetu wyciągnąć wniosek, że duch, woda i krew są w jakimś sensie trójcą. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie i skrótowo, argument oparty na wyliczance i na wspólnym występowaniu w danym fragmencie różnych elementów tak zwanej Trójcy Świętej tak naprawdę niczego nie dowodzi. Niczego nie udowodnia. Definicja trynitarnego dogmatu podkreśla równość co do mocy i współwieczności i co do osobowości Ducha Świętego, o czym dzisiaj mówimy. Z tego tekstu bynajmniej to nie wynika. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 13 wersecie pismo w jednym wersecie wymienia Abrahama, Izaaka i Jakuba. No i czy ktoś na tej podstawie uważa, że są oni sobie równi co do mocy i współwieczności? Absurdalne jest takie argumentowanie. Po drugie, w imieniu nie musi oznaczać osobowości. Na przykład wyroki wydawane są w imieniu Rzeczpospolitej lub w imieniu prawa. Robić coś w imieniu kogoś lub czegoś oznacza robić to z zewnętrznego upoważnienia, w imieniu uznanego autorytetu zewnętrznego, który stoi za nami. Niektórzy znawcy greki i kultury żydowskiej uważają, że w imieniu oznacza wejście w rodzinę Bożą. Tak więc symbol chrztu, śmierć Jezusa, jest także symbolem wejścia do rodziny Bożej. Można to wyrażenie równie dobrze rozumieć jak w ten sposób, że oznacza on, że ci, którzy zostali ochrzczeni, powinni przez ten akt przyznać się, że wierzą w Ojca, Syna oraz we wszystkie doktryny wpojone im przez Ducha Świętego. Po trzecie, imię Ojca znamy. Imię Syna, Jezus, także znamy. Jakie jest imię Ducha Świętego? Nie znamy. Warto przy tej okazji podkreślić, że pocieszyciel, czyli parakletos, nie jest imieniem własnym, tylko określeniem podobnym do dobry pasterz lub orędownik. No i w końcu, po czwarte, w tym fragmencie Pan Jezus nie omawia struktury zależności w obrębie Trójcy, ale daje uczniom konkretne polecenie. Mówi, idźcie, chrzcijcie, nawracajcie słuchających na uczni Jezusa. To jest rozkaz, co mają robić, a nie tłumaczenie, kim jest Pan Bóg, Pan Jezus i Duch Święty. W ostatnich latach pojawiło się kilka spekulacji sugerujących, że ten fragment jest dopiskiem. Podkreślam spekulacji, bo nie ma na to dowodów. Ja nie mam osobiście kompetencji, by ocenić, póki co są to tylko poszlaki, nie wiem. Wiem jednak, że gdybym wierzył w Trójcę, inaczej bym sfałszował, choć podkreślam, uważam, że nie jest to sfałszowany ani dodany fragment, ale inaczej bym ten fragment sfałszował po to, żeby dać pewną moc moim przekonaniom. Na przykład napisałbym: chrzcijcie w imię Boga w Trójcy Jedynego, to jest Ojca, Syna i Ducha Świętego. Prawda? Wtedy nie byłoby wątpliwości, nie byłoby tej dyskusji, nie byłoby tego wykładu. Jeśli jest to dopisek późniejszy, to jest on bardzo nieudolny, bo nie popiera idei Trójcy. Zastanawiające jest także, dlaczego nie został dodany do równoległych wersetów z Ewangelii Łukasza i Marka. No jeżeli fałszuje jeden fragment, to jest logiczne, że fałszowałbym inne fragmenty. Ale co więcej, uważam, jestem przekonany, że budowanie doktryn i wyciąganie daleko idących wniosków na podstawie spekulacji, jakichkolwiek spekulacji, a jeszcze opartych o interpretację Biblii, przypuszczeń, jest bardzo niebezpieczną praktyką i chciałbym przed tym braterstwa ostrzec. Argument, że tego werset jest dodany, jest, często to jest prawda, ale taki argument czasem staje się pewnym wytrychem do pewnego lenistwa duchowego, ażeby nie szukać wyjaśnienia danego wersetu w Piśmie Świętym. Jest to niebezpieczna praktyka, otwierająca taką furtkę do lekkiego traktowania świętego tekstu. Nie wiem, czy wiecie, ale są już tacy teolodzy, którzy w imię fałszywej pojętej czystości tekstu biblijnego, bo to jest niby ich główny argument, że tekst biblijny musi być czysty, uznają za autentyczne i święte tylko i wyłącznie słowa Pana Jezusa. Nawet są Biblie, w której tylko słowa Pana Jezusa są na czerwono zapisane i to dla nich jest rzeczą świętą, a cała reszta jest komentarzem, który jest mniej ważny. Drodzy braterstwo, wystrzegajmy się tej postawy. Wystrzegajmy się pseudonaukowych domniemań, pseudonaukowych sugestii, których w tym czasie jest ogromna ilość, wyciągania wniosków na podstawie apokryfów, których ostatnio się dużo pojawiło i które nabierają ważniejszej roli niż, gdzie wiemy, że są sfałszowane, niż tekst biblijny. I na koniec, podsumowując cześć poświęconą osobowości Ducha Świętego, zacytuję jeszcze po raz ostatni jeszcze zewnętrznego teologa kościoła katolickiego, anglikańskiego, który wierzy w Trójcę i pisze tak, co jest też ciekawe. Pytać, czy w Nowym Testamencie Duch jest osobą we współczesnym zrozumieniu tego słowa, byłoby podobne do pytania, czy Duch Eliasza jest osobą. Duch Boży jest oczywiście osobowy, ale jest on Bożą mocą w działaniu. Jednak Duch Święty nie jest osobą istniejącą niezależnie od Boga. Jest to sposób mówienia o Bożym osobistym działaniu w historii lub osobistym działaniu Chrystusa Zmartwychwstałego w życiu i świadectwie Kościoła. Nowy Testament nigdzie nie przedstawia Ducha, tej jak i mądrości Bożej, jako posiadającego niezależną osobowość. Jak widzicie, nie jesteśmy odosobnieni w takim zrozumieniu, tylko nie jest to zrozumienie powszechnie propagowane, nawet jeżeli ktoś do tego doszedł, by nie stracić wpływów na lud. Przejdźmy teraz, myślę, do najważniejszej tej części. Potraktujmy to wszystko, co powiedziałem, jako wstęp. Zastanówmy się, jakie są praktyczne konsekwencje zrozumienia lub niezrozumienia istoty Ducha Świętego. Jaki ma to wpływ na moje życie? Często mówimy tak, dobrze, to jest doktryny, to jest pewne zrozumienie intelektualne, które jest zupełnie oderwane od naszego życia. Nie, tak nie jest, co chcę z pełną mocą podkreślić i zaraz udowodnię wam, że w takim zagadnieniu jak to, czy Duch jest osobą, czy nie jest osobą, to zagadnienie bardzo mocno wpływa na nasze postępowanie, na naszą moralność. Po pierwsze, jak już powiedziałem, wśród wszystkich 375 wzmiankach o Duchu Świętym w Biblii nie znajduje się ani jednej werset upoważniający naśladowców Jezusa do modlenia się do Ducha Świętego, do uwielbiania Go, do śpiewania, na Jego chwałę. Mając na pamięci, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym i który nie odda swojej chwały nikomu, pamiętać trzeba, że wszelkie oddawanie czci komukolwiek lub czemukolwiek bez wyraźnego polecenia Pana Boga jest bałwochwalstwem. Oddawanie czci czy modlenie się do Ducha Świętego jest w moim przekonaniu, w przekonaniu, które potwierdza, znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym, jest czystą formą nieuświadomionego bałwochwalstwa. Mimo, że intencje są dobre, ale jest to forma bałwochwalstwa. Jako chrześcijanie na przykład nie praktykujemy oddawania czci Bogu przez ofiary całopalne. Nie dlatego, że Pan Bóg nam je zakazuje, ale dlatego, że wierzymy, że w Nowym Testamencie nie znajdujemy zachęty do tego i Nowy Testament uczy nas, że te ofiary wypełniły się w Chrystusie, więc już są, nie obowiązują nas. I myślę, że podobnie absolutny brak jakichkolwiek śladów, jakiejkolwiek formy oddawania czci Duchowi Świętemu w Nowym Testamencie powinien rozwiać wszelkie nasze wątpliwości co do osobowości mocy Bożej. Oddawanie czci, która nie ma własnej woli, jest bezzasadne. Podobnie jak, nie wiem, rozmawianie zamiast tym, kto siedzi za mikrofonem ze mną, to rozmawianie z prądem, który, czy z falami, które przekazują tą treść. No to jest bezzasadne. Nie można, po drugie, nie można się poddać także działaniu Ducha Świętego, nie wiedząc, czym tak naprawdę On jest. Oznaczałoby to wtedy, gdyby założyć, że tak jest, że można, że nieświadomość może zbawić. Jak wiemy, tak nie jest. Nieświadomość nie zbawia. Boga należy czcić świadomie, sercem i umysłem. Natomiast otwarcie na działanie Ducha Świętego, co jest bardzo popularne w ruchach charyzmatycznych, grozi nam wtedy, gdy się tak otwieramy, ogromne niebezpieczeństwo. Bo myśląc, iż otwieramy się na działalność Ducha Bożego, możemy się otwierać na wpływy w rzeczywistości, na wpływy szatana, który przemienia się w anioła światłości. Łatwo wtedy przejąć jest jego ducha, będąc ciągle przekonanym, że jesteśmy w zgodzie ze Słowem Bożym, w zgodzie z charakterem Bożym, z Jego wolą. Dlatego, drodzy braterstwo, bądźmy pokornego ducha. Ducha nastawionego na słuchanie rad, na słuchanie potrzeb współbraci. Natomiast unikajmy ducha nowatorstwa, ducha chęci bycia lidera, bo z pewnością nie jest to Duch Boży, nie jest to usposobienie Boże. Po trzecie, w jaki sposób to zrozumienie ma wpływ na nasze życie. Społeczność braterska oparta jest przede wszystkim na wspólnocie poglądów. Chcę to z całą mocą podkreślić. Przede wszystkim na wspólnocie poglądów. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest spokój, nawołuje apostoł Paweł w Efezjan 4, rozdział 3, 6 werset, by w następnym wersecie podać, jakie są podstawy tej jedności. I są nimi jedno ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zasada Boża, którą odnajduję w Piśmie Świętym, jest następująca. Najpierw czystość nauk, a dopiero na bazie czystych nauk buduje się jedność ducha w pokoju. Niektórzy chcieliby odwrócić kolejność Bożego postępowania, mówiąc: najpierw zadbajmy o Bożą miłość i o pokój i na bazie takiego przyjacielskiego ducha społeczności wypracujmy sobie niekolizyjne poglądy. Biblia jednak uczy, że to na bazie wspólnej prawdy buduje się szczególne związki braterskie i miłości, które są znacznie mocniejsze, znacznie trwalsze od związków towarzyskich czy związków rodzinnych. Apostoł Paweł nawiązuje także, uczy, aby nie wierzyć, zachować ostrożność i nie wierzyć każdemu duchowi, by badać, czy są one z Boga. Łatwo jest się zachwycić czyimś postępowaniem lub zachwycić się jakąś pięknie wyrażoną myślą, która wydaje nam się bardzo piękna, odkrywcza, nowa. To jest takie bardzo ludzkie, naturalne. Jednak Biblia mówi co innego. Mówi ona: zachowaj ostrożność. uważaj, badaj nauki, które do ciebie, którymi się spotykaj, badaj ducha, w jakim ktoś działa. Badać nauki jest dość łatwo. Badać ducha już znacznie, znacznie trudniej, bo wchodzimy tu w sferę oceny, czyli ich intencji, usposobienia, sposobu myślenia. I bardzo często będzie tak, że słowa będą pokazywały, mówiły co innego, a czyny będą pokazywały innego ducha. Bo pewne nieprawidłowości możemy jednak dość szybko zauważyć. Jeśli ktoś, podam taki przykład świecki, jeśli ktoś słucha agresywnej muzyki, to niezależnie, co będzie mówił na zebraniu, jak ważna jest miłość, pokój i cierpliwość, ta osoba będzie prawdopodobnie miała agresywnego ducha, bo się karmi takim duchem. Więc patrzmy nie na słowa, ale patrzmy na to, w jakim duchu ktoś działa, także w naszej społeczności, bo to nie wyklucza naszej społeczności. Po czwarte, jaki to ma wpływ na nasze życie? Zamieszanie w zrozumieniu, czym jest Duch Święty, powoduje, że wiele osób w dość beztroski sposób traktuje Biblię. Do Tymoteusza czytamy, że całe Pismo jest od Boga natchnione, pożyteczne do nauki. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Biblia zawiera pełne i wystarczające poselstwo objawiające wolę Bożą, ale jednocześnie w tym samym zdaniu twierdzą, że poselstwa tego nie da się poznać ze względu na to, że ono jest ukryte, że ma ukryty charakter. No to stawia w bardzo złym świetle Pana Boga. Tymczasem Biblia napisana została w prostym języku, zrozumiałym przez masy. Starożytni Izraelici może nie rozpoznali wypełnienia się wielu proroctw, ale doskonale rozumieli ich treść. Treść w znaczeniu literalnym. Nieprzypadkowo zostali nazwani ludem księgi. Także Nowy Testament został napisany w prostym, potocznym języku, jakim posługiwał się niewykształcony lud mówiący Grekom. To był język ulicy w takim znaczeniu, że zrozumiały był dla ulicy. Biblia nie została napisana przez erudytów, przez jakichś elokwentnych filozofów dla wąskiej elity. Została ona napisana dla prostych ludzi z uwzględnieniem ich zwyczaju, kultury, języka. I Biblia, będąc Bożym przesłaniem dla Pana Boga, Bożym przesłaniem, przepraszam, dla człowieka, powinna mu dostarczać wspaniałego przeżycia. Jej czytanie powinno wzbudzać w nas poczucie pokoju, radości, nadziei, wewnętrznej siły do rozwoju. Wobec tego zastanówmy się, dlaczego znakomita większość chrześcijan, jak pokazują badania, nie czyta w ogóle Biblii. Obyśmy my nie należeli do nich. Myślę, że wśród wiele jest tego powodów, ale jednym ze źródeł to jest takiego ogólnego zniechęcenia do czytania Słowa Bożego jest to, że powszechnie pomija się wykłady zasadów wiary, skupiając się jedynie na moralnej warstwie Pisma Świętego, z pominięciem takiego prostego, racjonalnego wytłumaczenia tematyk nauk biblijnych. I w ten sposób jej piękno, jej głębia, spójność Biblii, jej racjonalność ustępuje pola takiemu przekonaniu, że jest to jedynie zbiór mitów i takich moralizatorskich opowiadań. I bywa także tak, że jak już się pojawia jakieś tłumaczenie wersetów biblijnych, to zamiast objaśniać Słowo Boże, to zaciemnia je naleciałościami z tradycji, czyniąc je niemożliwym do zrozumienia. I w naturalny sposób to zniechęca wielu chrześcijan do czytania Pisma Świętego, podważa jej przekonanie o natchnionym charakterze. Natomiast czytaj, jeżeli podejdziemy do Biblii w sposób bez obciążeń ludzkich naukami, to się objawia wtedy jej piękno, prostota. Myślę także, że wtedy siła Pisma Świętego będzie powodować, że będziemy chętnie z przekonania świadczyć o Bogu na jej podstawie. I ja to zmieniać to będzie nasz charakter i to Biblia nazywa właśnie działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Na koniec, po piąte, wszystkie doktryny biblijne muszą być ustalone w oparciu o zrozumiałą wykładnię tekstów biblijnych, które bezpośrednio odnoszą się do danego tematu. W szczególności dotyczy to tekstów opisujących Pana Boga i Jego Ducha Świętego. Gdy biblijne wersety tłumaczone będą zgodnie z powszechnym zrozumieniem słów, wtedy nie da się udowodnić, że Duch Święty jest osobą. Wielu teologów dzisiaj przyznaje, że doktryna trinitarna nie może zostać biblijnie udokumentowana, w tym także osobowość Ducha Świętego, mimo że swoich wiernych uczą czego innego. Uważają, że jest to wypaczenie biblijnego monoteizmu przez późniejsze pokolenie chrześcijan żyjących w III, IV wieku naszej ery w kulturze helenickiej. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być zwolennikiem, wyznawcą religii, która została zapoczątkowana w III, IV wieku w kulturze helenickiej. Nauka ta była przez wieki broniona z niezwykłą zaciekłością, gorliwością. I gdy brakowało argumentów biblijnych, pojawiły się argumenty siły heretyków, którzy ogłosili naukę o jedynym Bogu, spalano na stosie. Dzisiaj także mamy wielu gorliwych chrześcijan, którzy nie mają zrozumienia, kim jest Pan Jezus, kim jest Duch Święty, kim jest Pan Bóg. Ale jednak, drodzy braterstwo, gorliwość wiary w jakąkolwiek naukę nie powoduje, że ona staje się nauką prawdziwą. Apostoł Paweł o Żydach mówi, że mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nie opartą o wiedzę. Gorliwość, która nie jest oparta na Słowie Bożym, może być łatwym sposobem zwiedzenia przez szatana. Pan Jezus ostrzegał, że ludzie daremnie jednak cześć oddają Bogu, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Mateusza 15, rozdział 9, werset. I dzisiaj, w szczególnych czasach, w dobie wolności myślenia, o których już było wczoraj także mówione, ludzie w pewien sposób odważyli się wykorzystać zdrowy rozsądek do badania Pisma Świętego, dlatego szatan zmienił swoją taktykę. Jak mantrę powtarza, szepcze do ucha, ustami swych sług, skupmy się na tym, co nas łączy. Doktryny tylko dzielą. Jesteś za mały o tym, by zastanawiać się nad takimi wielkimi sprawami, jak istota Pana Boga. Przecież i tak wszyscy wierzymy w jednego Boga, tylko Go inaczej nazywamy. Drodzy braterstwo, to są wszystko podszepty od złego. Jest to dalekie od podejścia, jakie mieli Beriańczycy, którzy sprawdzali nauki, które do nich docierały, czy są zgodne z Pismem Świętym. Na zakończenie chciałbym, drodzy braterstwo, takie jest moje życzenie wobec was, wypływające z serca, abyście poszerzali ten temat, abyście się nad nim zastanawiali i abyście sobie po powrocie z tej konwencji każdy z was przeczytał 5 tom. Jest tam dużo napisane na temat Ducha Świętego, bardzo mądrych myśli opartych na Piśmie Świętym. Tutaj to, co ja dzisiaj powiedziałem, to był zaledwie ułamek tych treści, które tam się pojawiały. Wierzę także, braterstwo, że zastanawianie się nad prawdami Bożymi, nawet nad tymi wydawałoby się bardzo prostymi prawdami Bożymi, otwiera nas na działanie mocy Bożej. I wtedy nasze słowa zmieniają się według słów apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 2 rozdział, a 4 werset. Aby mowa wasza i zwiastowanie wasze nie było głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz aby objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głośmy w mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. I tejże mądrości w poznawaniu Pana Boga, w poznawaniu Jego nauk, w której będzie się objawiał charakter Boży i Jego moc, życzę braterstwu, czego sam pragnę. Amen.